słuchasz Weszło FM.
Witam serdecznie, udało się powrócić do Lecimy z Koksem. Dzisiaj nagrywamy tę audycję troszeczkę wcześniej, bo nagrywamy ją wczoraj, czyli w sobotę, ale no wiadomo, spotkanie Legii dopiero w niedzielę, więc jesteśmy przed spotkaniem z Lechią. Witam panowie, witam moich gości, jest ze mną Tomek, wybitny psychofan talentu Michała Kucharczyka.
Nie potwierdzam, siema.
Siema. I Rafał Żuchowski, fan wszystkiego, co najlepsze w Legii Warszawa.
Dzień dobry, Lordzie Koksie.
Witam panowie, no dawno się nie widzieliśmy, dawno się nie słyszeliśmy, a w Legii trochę się dzieje.
Dzieje się dobrze chyba.
No bardzo dobrze, są wyniki.
Kurde.
Akademia, z tego co na pewno tam oglądaliście ligę od Kuźni, weszło, no wygląda to lepiej niż można, znaczy wygląda to arcydobrze nawet. No,
lepiej niż stacja kosmiczna.
Lepiej niż stacja kosmiczna.
Ja tutaj bym zaapelował, nie bądźmy peweksami, nie mieszajmy dwóch systemów walutowych.
Mhm.
Ja postuluję, żeby bardzo mocną, grubą kreską oddzielić to, co robi Jacek Zieliński ze swoim zespołem, a to, co robi administracja klubowa w kwestii budowy akademii. Myślę, że to są dwa różne światy na chwilę obecną. I oczywiście czapki z głów przed Jackiem Zielińskim. Dużo się w tej akademii działo ostatnio. Niekoniecznie dobrego w związku z tym, że tam budżet trochę został przycięty w efekcie fantastycznej formy pierwszego zespołu w eliminacjach do europejskich pucharów. Mhm. Więc myślę, że tam jest dość cienko z kasą, ale jak się to czyta i ogląda, jeśli faktycznie tak to wygląda, to dla całej ekipy pod wodzą Jacka Zielińskiego, wszystkich trenerów i osób, którzy to ciągną też w kontakcie z rodzicami, z tymi dzieciakami, naprawdę wygląda to całkiem obiecująco. Szkoda tylko, że tak jak zresztą w tekście na Weszło było napisane, te dzieciaki muszą się tam pałętać od Marymontu po jakieś boiska na Pradze czy na Rembertowie. No ale to już trochę osobna historia i wiemy jak to wygląda. Chyba w Książenicach miała się niebawem już kończyć budowa ośrodka.
Ale jeszcze akurat jeżeli mówimy o tych Książenicach, ja co prawda słyszałem, że tam jest straszny smog. I że tam niekoniecznie będzie zdrowo, aby tam dzieci trenowały. I być może tam nie będą trenowały.
Jak czytam, mamy dzisiaj, jak to nagrywamy, jest 8 grudnia, czytam, że do końca grudnia ma być podpisana umowa z wykonawcą, której
nie
udało się podpisać.
Nie, to jest przekręcanie słów pana Tomka Zachorskiego, bo pan Tomek w tym materiale, który był, nie powiedział, że umowa zostanie podpisana
w grudniu. Jeżeli zostanie podpisana.
Cytuję. Jeśli w grudniu podpiszemy umowę z generalnym wykonawcą, budowę rozpoczniemy wiosną. To potrwa około 14 miesięcy, więc mówimy o czerwcu 2020 roku. Odkrywa karty Tomasz Zachorski.
Słuchajcie, czyli budowa się nie zacznie wiosną. Mamy połowę grudnia. Za chwilę ludzie, wiesz, będą mieli firmowe wigilie i spotkania świąteczne. Słyszałeś kiedykolwiek w swojej zawodowej karierze, żeby ktoś 20 grudnia podpisał jakąkolwiek umowę?
No nie, nawet 15 grudnia może być.
Ja mam wrażenie, że tam chyba wykopali, po prostu wbili tą łopatę w barwach i wykopali mamuta, tak jak na budowie metra i czekamy.
Nie no, mamuta tam nie ma, ale...
W tym tekście na Weszło, do którego się odnosimy, strasznie cukierkowy swoją drogą, no ale z drugiej strony, jeżeli to od strony, z perspektywy Jacka Zielińskiego tak wygląda, to czemu się czepiać na siłę? Natomiast to, czego mi tam zabrakło, to wątku boisk przy Czerniakowskiej, bo my rozmawiamy cały czas o ośrodku w Książenicach.
Którego może nie być, powiedzmy sobie wprost.
Może być, może nie być, no nieistotne nie w tym momencie.
Znaczy ja już słyszałem o tym, że wybrani wykonawcy są nawet już to zawężone grono. Ja już o tym słyszałem w zeszłym roku w listopadzie, wiesz? I na początku miało być tak, że później miało być po nowym roku. Pan Darek napisał na Twitterze, że to wszystko się tam przeciągnie. No i teraz przeciąga się to tak na tyle, że można powiedzieć,
znaczy,
że...
Dlaczego się przeciąga? Dlatego się przeciąga, że oferty, które zostały złożone, są w całkowitym oderwaniu od pewnie kosztorysów, które założył sobie inwestor w tym miejscu Legia Warszawa. Po prostu pewne koszta nie zostały doszacowane i do tego jeszcze dochodzą kwestie piłkarskie,
no
czyli
tak, tylko
brak kasy z europejskich.
Ale nie zgodzę się z tym, Rafał, bo wydaje mi się, że prace nad całym tym pomysłem, projektem Akademii, to trwają naprawdę już kilka lat i ja wiem, że jeżeli sobie założyłeś, że budowa w 2016 roku będzie cię kosztować X, a wiadomo, że w 2020 może już cię kosztować Y, tak? Ale wydaje mi się, no,
o
że...
O Jezus, zwalić na Bodka w razie czego, no kurde.
No, no można na Bodka zwalić, oczywiście, natomiast no ja tak czytamy o tych...
Znaczy, dobra, panowie, nie, bo naprawdę, bo zaczynam się wkurwiać, ale... Nie, ale...
dajmy spokój,
kurde,
dajmy sobie spokój.
O budowie ośrodka, 8 boisk, bursy, jakiejś hali, cudów, wianków i tak dalej.
Jest już nawet prezentacja.
Ty, a my od 1,5 roku nie jesteśmy w stanie wjechać buldożerem na teren wielkości 3 boisk piłkarskich, wyrównać go i zasiać na nim trawy, no... I rozwinąć to Krzysiek Stanowski w lesie zrobił trawnik ostatnio między sosnami. Chwalił się na tym na Twitterze, a my na pustym placu nie jesteśmy w stanie go wyrównać buldożerem i rozwinąć się trawy z rolki. No jeżeli my tego nie jesteśmy w stanie zrobić od prawie 2 lat, to o jakich książenicach my rozmawiamy? Na Boga. No przecież decyzja już nie da się zrzucić na Bodka, no bo Bodka dawno nie ma. Nie da
się
zrzucić,
uda jednak.
Nie da się zrzucić na Hankę, bo Hanki już nie ma, ale przyklepała, że te tereny przy Czerniakowskiej mają przeznaczenie na boiska. I co?
No i
co teraz stoi na przeszkodzie?
Są ważniejsze sprawy.
Teraz są ważniejsze sprawy. No nie wiem, no widocznie ten przetarg, o którym tutaj...
I czekaj, jeszcze cię dokończę. I zespoły młodzieżowe muszą jeździć PKS-em od Rembertowa po Marymont. No,
na czym mają jeździć?
No nie wiem, może elektryczną hulajnogą, ale...
No nie wiem, czy to jest aż taki,
dlatego tego,
nie,
mi,
taki
tego,
zasięg.
Tego wątku mi zabrakło, bo wszystko jest cukierkowo, metodyka pracy jest kozacka, ludzie ciężko pracują, nie, mimo że niedawno trzeba było tam kilka osób zwolnić. Ale,
ale bez nich sobie doskonale
wszystko jest
akademia
cudownie,
sobie,
poza tym, że nie ma gdzie trenować, no szczegół.
Tak, ja jeszcze z tego materiału, o którym tutaj cały czas mówimy, no, najbardziej poruszyłem się przy tym fragmencie. Legia Lab, choć zmiany wyróżniliśmy całkiem sporo, największym przedsięwzięciem wydaje się być jeszcze coś innego. Centrum Badawczo-Rozwojowe Legia Lab. Warszawianie chcą być tu pionerami i już chwalą się pozytywnymi efektami działań. I teraz uwaga. Uwaga, coś ważnego.
Kardiologię otworzyli.
W odpowiednim czasie, na bardzo wczesnym etapie, wykryto na przykład wadę serca Jarosława Niezgody. I co wy na to, hejterzy?
Powiem tak, ja miałem przyjemność swego czasu troszeczkę trenować w sekcji rugby Legii Warszawa. Była to bardzo fajna przygoda, choć trochę krótka. My też tam mieliśmy badania EKG, naprawdę.
I też w Legia Labie?
Nie wiem, czy w Legia Labie, raczej w szatni stadionu przy Łazienkowskiej. No nie róbmy z okresowych badań zdrowotnych piłkarzy wielkiego osiągnięcia Legia Labu. Nie, no to jest takie na siłę szukanie sukcesów, bo chyba niczego innego nie ma. Wiadomo, że piłkarze przechodzą okresowe badania.
No bo
dzięki
muszą.
Bogu, bo muszą, bo takie są wymogi.
Zresztą chyba w ogóle lekarze, znaczy, przepraszam, piłkarze no w jakimś stopniu są monitorowani.
Dzięki Bogu udało się wykryć tę wadę serca u Jarka, bo pewnie mogłoby być mało ciekawie.
No i całe szczęście naprawić.
I naprawić. Natomiast no, nie róbmy z tego osiągnięcia Legia Labu, bo jeżeli zrobimy z tego osiągnięcie Legia Labu, to znaczy, że co, że wcześniej piłkarze nie byli monitorowani, nie mieli robionego wysiłkowego EKG? No... Ja rozumiem, że niektóre osoby w administracji Legii Warszawa potrzebują na gwałt sukcesów i muszą się czymś pochwalić w prezentacjach w PowerPoincie, ale no to idąc tym tropem za chwilę dojdziemy do tego, że sukcesem Legia Labu, nie wiem, jest to, że co...
Utworzenie Legia Labu jest sukcesem Legia Labu.
Ale posłuchajcie tego. Legia Lab to centrum badawczo-rozwojowe przy Legii Warszawa. To miejsce, które wyposażone jest w sprzęt, ale to też ludzie, którzy realizują badania. Badania mają charakter podstawowy, ale i aplikacyjny.
Tak, to akurat ten Soccer Lab, o którym jest w tym tekście, to jest ciekawy wątek, bo wydaje mi się, że to jest pewnie jakieś osiągnięcie działu IT Legii Warszawa, zbudowanie jakiegoś systemu, CRM-u, jakiejś bazy danych w każdym razie, która zbiera określoną liczbę danych i jakoś te dane porządkuje i pewnie prezentuje w przystępny sposób, no to okej. Okay. No, jeżeli to jest, tylko że no, jeżeli coś takiego faktycznie istnieje i działa,
to bardzo fajnie,
bo to pozwala pewnie w jakimś tam długim czasie monitorować postępy i to, jak zawodnicy się prezentują. Taki money było trochę, nie?
Tak, jeszcze trochę... może tak krótko o tym mistycznym Legia Labie. Chcielibyśmy opracować nowe algorytmy i techniki opieki nad zawodnikiem w okresie kontuzji, ale przede wszystkim po to, by tych urazów nie było. Chcemy tworzyć programy, które w sposób zrównoważony maksymalizować będą zdolność wysiłkową zawodników do tego, by sięgali po coraz lepsze rezultaty, a młodzi zawodnicy rozwijali się harmonijnie. Mówi kierownik Legia Lab dr Piotr Żmijewski, który objął funkcję 1 lipca tego roku.
Niech działa.
Niech działa. Znaczy, mi generalnie generalnie cała ta historia, która jest tutaj przedstawiona i
tylko, że
i opisana.
Jest wszystko w czasie przyszłym, nie? Takim trochę przyszłym warunkowym.
Tak.
Chcielibyśmy, jeśli to wtedy, no poczekajmy może aż to faktycznie ruszy, bo na razie to tak...
Dajmy sobie już spokój z tym tematem, są lepsze.
No właśnie, ja jakiś czas temu rozmawiałem z kolegą i tak pyta się, co z tą akademią? Mówię, daj sobie spokój. I to mówiłem mu chyba 2 lata temu.
Ale ja, słuchajcie, za każdym razem, kiedy wjedzie tutaj temat Książenic, to ja po prostu będę wywracał stół i kurde, ja tak lubiłem ten PAP Legion. Zresztą sami wiecie, no to był rytuał. Szło
jesteś
się...
strasznie wrażliwym człowiekiem, ale mam dla tego. Ciebie...
Słuchaj, ile lat temu zlikwidowali ten Legion? Kurde, to już będzie ze 4 lata?
Więcej chyba.
I od tamtego czasu non-stop boiska. Potem przez chwilę bodek. Potem oczywiście tym złym była Hania. Nie ma ani bodka, nie ma Hani, jest decyzja.
Nawet Żyżuchy tam nie posadzili.
Kurde, no nie wiem, chociażby Żyto, to by się Bimbru trochę ukręciło.
Ale powiem ci, widziałem prezentację właśnie tego ośrodka, który być może kiedyś powstanie w Książenicach. Ma być tam też taka część restauracyjna, więc jeżeli będziesz miał czas, ochotę i pieniądze, będziesz mógł tam podjechać i na przykład skosztować
taki niedzielny obiad z żoną w Książenicach.
Może wy wpadniecie stresować.
Nie, no ja znowu mówię, zacznijmy od tych... Jeżeli, słuchajcie, to jest w ogóle... Uświadommy sobie, jeżeli oni postawią w końcu, kiedyś, w przyszłości, 2 boiska przy Czerniakowskiej, to stan posiadania Legii Warszawa, jeśli chodzi o boiska treningowe, wzrośnie o 100%. Mhm. Nie? To pokazuje obraz nędzy i rozpaczy, a my teraz tutaj mówimy o tym, że może w grudniu podpisze się umowę z wykonawcą na budowę w Książenicach. A kiedy się podpisze umowę z wykonawcą na boiska przy Czerniakowskiej? Serio, ile kosztuje
nie, była
wynajęcie...
Nie, informacja, że to kwestia chyba przyszłego roku. Z tego,
ile kosztuje wynajęcie 2 buldożerów i potem zatrudnienie trawnik producent, pozdrawiamy, żeby rozwinął tam trochę trawy z rąki.
Trzeba zapytać tych samych ludzi, którzy naprawiają u mnie drogę przez pół roku.
Aż tak? Nie, no dobrze, no słuchajcie, no co do tej akademii, jeżeli ona powstanie w tych Książenicach, ale tak jak mówię, no tutaj jakieś takie dochodzą mnie słuchy, że tamten smok jest podobno za duży i to nie umożliwi powstanie tam akademii.
Wiesz, no pewnie zostały podpisane jakieś listy intencyjne, w listach intencyjnych zazwyczaj się definiuje jakieś daty, określa się jakieś warunki, które muszą być spełnione, aby wypełnić umowę. No, jakoś tak.
Znaczy, ja
osobiście
sobie życzę, żeby to w tych plotkach nie było grama prawdy, bo tak naprawdę zawsze gdzieś ten temat akademii jest pokazywany jako taki, bym powiedział, nasz taki Legii, tutaj taki jesteśmy Warszawa, jesteśmy Legia i mamy flagowy projekt akademii, tylko że ten projekt tak naprawdę w tej chwili wisi tylko na YouTubie, na prezentacji, którą znaczy... mieliśmy przyjemność oglądać, jak tylko ledwo co tam, chyba 2 miesiące po tym, jak pan Darek samodzielnie zaczął kierować statkiem.
Znaczy, trzeba tutaj wyraźnie oddzielić 2 tematy, bo faktycznie, gdy patrzy się na to, ile pracy, wysiłku i pasji wkłada w to Jacek Zieliński, który chyba takie życie po życiu odnalazł w końcu swoje miejsce na tej sportowej mapie, piłkarskiej mapie Warszawy i widać, że fajnie się w tym orientuje, zebrał jakąś grupę ludzi, fajnie, ciężko pracują, no ale nie można teraz wymagać od tego, żeby Jacek Zieliński nagle magicznie wprowadził do pierwszego składu Legii 4 wychowanków, jeżeli oni więcej czasu spędzają w autobusach ZTM-u niż na boisku, bo nie mają gdzie trenować, więc tutaj dla mnie wielkie brawa dla tej ekipy, która pracuje i rózga pod choinkę dla tych, którzy nie robią absolutnie niczego, żeby te warunki poprawić.
No miejmy nadzieję, że ta akademia kiedyś powstanie, naprawdę będzie można już nie tylko prezentacją się chwalić, tylko pokazać zdjęcie, słuchaj, tam trenują, przyszli nasi zawodnicy, przyszli, reprezentanci kraju. No dobra, słuchajcie, no myślę, że temat akademii, za którym Tomek przepada, możemy już sobie włożyć już na półkę i poczytać o tym, podejrzewam, na koniec roku.
No ja 31 grudnia, czy 30 sprawdzam, czy umowa została podpisana, bo to będzie oznaczać, że na wiosnę wjeżdżają koparki, nie?
No, zobaczymy. No to będzie ciekawy case.
Czekajcie, ile dni roboczych zostało jeszcze w grudniu?
Pozwólcie, no to już, raptem
raz, 2, 3, 4, 5.
Teraz te wszystkie...
15?
10 dni roboczych.
Teraz te wszystkie zimowe jajeczka tak zwane, wiesz, ciężko będzie. To nie będzie łatwy temat w ogóle.
Nie będzie łatwy temat?
No, chciałbyś po pijaku jakieś umowy podpisywać?
Nie.
No nie właśnie.
Chciałbym. Nie, no już mówimy o profesjonalnym sporcie, o profesjonalnym biznesie. No nie każdy do życia podchodzi tak jak ty, łobuziaku.
No, zdecydowanie. Ciężki, oj, ciężki ten miesiąc będzie, ciężki.
Ciężki miesiąc, wiadomo, jajeczko, znaczy śledzik goni śledzika. Słuchajcie, zrobimy sobie teraz szybciutką przerwę muzyczną. Oczywiście nie bez przypadku będzie to kolejny utwór w dzisiejszej audycji od rapera Tede. Dlaczego od Tede? Bo mamy gest.
Bo mamy gest.
Juliuszu, odpalaj.
Słuchasz Weszło FM.
Witamy ponownie w audycji Lecimy z Koksem. No tak w sumie pogadaliśmy sobie, wylaliśmy jakiś tam żal, smutek i jak zwykle jakieś swoje hejterskie...
A to dopiero początek.
Hejterski jad, jeżeli chodzi o Akademię. No teraz poleciał Tede, ja tak na szybko chciałbym wrócić, bo... słynna ta akcja z tym listem do rapera Tede. Pamiętacie, pamiętacie to hasło. Ja w tym temacie mam wrażenie, że po prostu ktoś popełnił błąd i to nie sądzę, żeby to były... Inne akcje doskonale wyszły, tak? Akcja z koszulką tą wiśniową, wszystko ładnie, spoko. Zrobiła się awantura. Mi się wydaje, że ona wzięła się z tego, że ludzie związani z hip-hopem, wiedzący do czego to był follow-up, no bo był to, umówmy się, bezpośredni follow-up do tekstu, do Hot 16 Challenge, który był, no, umówmy się, jawnym pociskiem po Ryśku Pei. Wydaje mi się, że tak, że ludzie z hip-hopem, związani z hip-hopem, kumający tą całą akcję, uznali, że to było średnie, mocno średnie, a ludzie, którzy nie mieli pojęcia, o co w tym wszystkim chodzi, uznali, że to jest po prostu niegrzeczne.
Znaczy...
A czy ja wiem, że oczywiście byli fani, bo że byli fani, że Tede zły, byli też fani, że Tede dobry, a że marketing Legii to już
ja rozumiem, założenie, że jeżeli Tede łapie jakieś tam super mega duże zasięgi w swoich kanałach społecznościowych, to tak naprawdę nie ma znaczenia, co on napisze, bo w sumie zdjęcie wrzucił, szumu narobił, pewnie do kilkudziesięciu czy kilkuset tysięcy ludzi ten przekaz trafił, więc de facto pod tym kątem akcja na plus. Bo w sumie ważne, że mówią, nieważne jak.
Już sprawdzam, jak wyglądają statystyki ów dżentelmena.
To może ja w tym czasie powiem, że
219 tysięcy obserwujących.
No na... tak, więc jeżeli spojrzysz na to z tej strony, zresztą tak samo w tym komunikacie, chyba na wirtualnych mediach albo na którymś z tych branżowych...
Ja tylko porównam, że Legia ma 165 tysięcy.
Tak, dlatego wiesz, na którymś z tych branżowych serwisów marketingowo-PR-owych pojawił się komentarz ludzi z Legii, no i tam takie padło zdanie, które troszeczkę to wszystko wyjaśnia, bo tam padło takie stwierdzenie, że gratulujemy panu Granickiemu umiejętności autopromocyjnych. No bo de facto on to trochę ograł na swoją korzyść. Legia trochę dostała rykoszetem, sądząc po komentarzach, ale z drugiej strony, jeżeli spojrzysz na to w ten sposób, że jakiś zasięg został zbudowany, że dużo ludzi się dowiedziało o tym, że Legia wypuszcza nową kolekcję ubrań, no to pewnie jest okej. Okay. Natomiast ja z perspektywy człowieka, który jakoś te warszawskie rapy ceni i słucha, no to cholera, no trzeba mieć naprawdę dużo talentu, żeby w przypadku gościa, który nagrał tyle rewelacyjnych zwrotek i nawijek o Warszawie, wybrać jakiś nędzny pocisk po Ryśku sprzed 4 lat.
To akurat nie jest nędzny, bo sama nawika jest konkretna.
Nie,
no.
Znaczy dla mnie to było po pierwsze słaba nawika, po drugie to jest w ogóle opcja sprzed 4-5 lat, gdzie pewnie już nikt o tym nie pamięta, a mówimy tutaj o gościu...
Znaczy są na pewno kawałki związane wtedy z Warszawą, które no na pewno bardziej utkwiły...
No nagrał kilka takich klasycznych numerów na temat Warszawy, do których można by było w tym liście nawiązać.
Chociażby mecz z Koroną, sama kolaboracja Korony, z WY-Petrzycha, tak?
Ale nie o to chodzi. On nagrał wiele fajnych featuringów na innych numerach, nagrał świetne swoje kawałki, nagrał całe płyty, gdzie po prostu co drugi numer nawiązuje do Warszawy, więc mamy, kurde, 100 tysięcy cytatów, do których można nawiązać i wybiera się za przeproszeniem jakieś pierdnięcie w jakimś kawałku hashtagowego challenge'u sprzed 5 lat. Troszeczkę mnie to irytuje, bo okej. Ktoś z marketingu zaraz przyjdzie i powie, że nieważne jak mówią, ważne żeby mówili, szum został zrobiony, zasięg został zrobiony, więc generalnie akcja zakończyła się sukcesem i pewnie będzie ta osoba miała rację. Ja się nie będę tutaj spierał, że to kompletnie, że ta argumentacja jest kompletnie pozbawiona sensu. Natomiast patrzysz też na te inne listy, bo tam pamiętam, że Pius wrzucił, Sokół Pius wrzucił.
Nawet chyba, no tak,
tam parę... Sporo osób wrzucił i naprawdę...
Też widziałem zdjęcia na tym meczu, że chyba był PZ, byli też panowie z Dixonów.
I tam naprawdę jakieś fajne cytaty, rzeczywiście widać, że starannie się to wybrało. Ja też, starając się zrozumieć tę sytuację, pewnie łapię kontekst, że to chodzi o to, że Tede generalnie piłkę nożną, a w szczególności Legię ma głęboko w dupie i generalnie pewnie to było to nawiązanie, że dla ciebie szkoda tej kurtki, bo ty i tak się piłką nożną nie interesujesz.
No nie, ale on tego trochę, nawet nie ukrywa, tak?
Trochę ten twist rozumiem, nie? Że kumam, o co chodzi, ale kurde, naprawdę, tam jest, on ma tyle dobrych cytatów na temat Warszawy, bo dla mnie to jest po prostu zbrodnia. No.
Tak, no tutaj nawiązań mogło być mnóstwo, tak? Chociażby, Jacku, wiemy, że lubisz, że kiedyś, nie wiem, mokłeś w warszawskim deszczu, mamy dla ciebie kurtkę. No,
nawet mi się...
Masz swoich ludzi, swoją ekipę, tak? W swoim Jasne. Mieście, dlatego masz...
Wiesz, no, nie bawmy się teraz tutaj w Raperos, ale...
Raperos, tam, no tak, ale no, wydaje mi się...
Więc reasumując,
setki zwrotek, setki wersów, tak naprawdę, które można było wykorzystać.
Więc powiem tak, pewnie jeżeli ktoś tam w Legii się teraz loguje do Brent24, to ma słupki na zielono i wszystko wygląda zajebiście, ale moim zdaniem niesmak pozostał. No.
Znaczy, mówię, no ja bym tego po prostu został popełniony jakiś tam błąd też.
Ktoś przedobrzył.
Ale widziałem właśnie tam dyskusję na Twitterze, no oczywiście tradycyjnie było, tak jak pojawiły się dwa teamy, tak, że Tede jest dobry.
To nie jest akcja zero-jedynkowa. Zresztą powiedzmy sobie szczerze, Jacek też ostatnio pewne jego zachowania i reakcje, no bo umówmy się, że przynajmniej w mojej opinii chłopak ma już najlepsze lata za sobą. Ale faktycznie jest to postać legendarna na warszawskiej scenie.
No czy ma swoje najlepsze lata za sobą? Wiesz co, nie, mi się wydaje, że teraz ma chyba taki moment, przynajmniej do jakiegoś czasu, gdzie tak no, stara się jakoś regularnie te płyty nagrywać, coś nowego robić. Nie wszystkie oczywiście jego nowe nagrywki jakoś wpadają mi tam.
Czy umówmy się, że my już jesteśmy starzy, więc
generalnie... Tak, my jesteśmy też starzy, więc to też jest zupełnie co innego.
Teraz są czasy, w których... Kłebo nagrywa, wiesz, miliony odświeżeń na YouTubie, więc to już dowód na to, że my wypadliśmy z tego obiegu, koksie.
Biega u nas w KTS-ie czasem, tak. W przerwie między koncertami.
No nie, słuchaj, ale generalnie akcja spoko, nowa kolekcja wjechała ubrań, może o niej dwa słowa, no nie jest spoko, ale tam szamu nie ma. Ta zielona bluza 1916 jest fajna i ten czarny t-shirt z tym stempelkiem Legia, tak, to nie, moje dwa faworyty jeżeli chodzi z tej kolekcji.
Ile ten t-shirt, stówkę?
120? Nie, 7,9 chyba, wiesz co, cenowo jest tak w miarę, powiem ci, nie ekskluzywnie i dzięki temu tak myślę, że jest okej. Okay. Nie wiem jak z jakością, bo pamiętam, że jak raz kupiłem polówkę, to po jednym praniu na moją,
tak, dziesię- to chyba te same,
na moją
te same,
10-letnią siostrzenicę
teraz
pasuje.
To takie zielone, tak, też pamiętam,
ale,
że...
Ale może tym razem z jakością będzie lepiej, kto wie, może sprawdzimy.
No właśnie, może sprawdzimy jeszcze a propos takich szalonych akcji. Gdzieś ostatnio trafiliśmy na to, że można, że tak powiem, przeżyć przygodę życia.
O Boże.
I zwiedzić stadion z Edwardem.
Tomek czeka, aż będzie można z kucharczykiem.
Ja mam wrażenie, że... nie wiem, jak oni chcą to zorganizować. Nie tam, żebym jakoś specjalnie przejmował się tym faktem, ale wydaje mi się, że Eduardo to on sam się pogubi na tym stadionie. Myślisz? On nie za często w ogóle chyba.
Nie, no ale z drugiej strony, odwiedza. Słuchajcie. On już nie gra, ledwo co trenuje, pewnie chodzić za bardzo nie ma siły, wiecie jak to jest, jak plecy bolą, albo nogi, więc kurde, no z drugiej strony wykorzystanie tego gościa w takim tym, no parę dzieciaków sobie zrobi z nim zdjęcie, pewnie. Więc to dla mnie
to
plus.
To trzy dyszki kosztuje, także
nie, no dobrze, no ale...
jak na byłą gwiazdę Arsenalu, myślę, że nie
myślę, dobrze. Że dla paru dzieciaków, którzy jeszcze mają prawo pamiętać tego gościa, albo wiedzą przynajmniej kto to jest, to na pewno jest to opcja lepsza niż Radowicz.
Bez wątpienia jest to gratka dla kolekcjonerów, no bo wiadomo, to jest zdjęcie z zawodnikiem.
To jest klub kolekcjonerów, więc...
Tak. Dla wszystkich zainteresowanych ta wycieczka, zwiedzanie Legii z Eduardo. 12 grudnia o godzinie 17:30. Bilety można, jak widzę, zakupić w sklepie internetowym Legii. Normalny bilet 30 zł, ulgowy 20. Czas trwania około 100-120 minut, więc jeżeli macie ochotę spędzić 2 godziny z Edwardem z Warszawy, to zapraszam was na stronę sklepu internetowego Legii, gdzie możecie nabyć bilet na to kolekcjonerskie wydarzenie.
No w jakim języku? Po portugalsku? Czy nie wiadomo?
Nie. Punktem kulminacyjnym będzie specjalne spotkanie z Eduardo, który oprócz opowiadania na pytania dziennikarzy będzie pozował do zdjęć i rozdawał autografy.
No i niech się w końcu na coś przyda.
No właśnie, bo to można powiedzieć...
Kurczę, no co ma robić? No nudzić się?
No ma się nudzić. No dobra, no pomysł moim zdaniem, no, biorąc pod uwagę, że on za chwileczkę go tutaj nie będzie, to jest ostatnia szansa, żeby z tym piłkarzem...
Spieniężyć jego wartość.
Nie, no.
No miał być tym, który będzie sprzedawał koszulki.
I jest.
A jest tym, który będzie oprowadzał...
Zaprowadzi wycieczkę do sklepu.
Dokładnie, jest, tylko nikt nie sądził, że będzie stał na kasie.
No dobra, panowie, słuchajcie, przejdźmy teraz do aspektów sportowych, no bo można powiedzieć, że Legia poza tym potknięciem w Szczecinie, no to radzi sobie, można powiedzieć, tak jak chcieliśmy. Przyszedł nowy trener, chcieliśmy, żeby to był zamordysta, chcieliśmy tego, prawda?
Zgadza się.
Wywiad z Piotrkiem Żelaznym jest fantastyczny,
no
po
i,
prostu.
I taki jest właśnie, jest Sapinto. Chcieliśmy, żeby poodsiewał tych, którzy niekoniecznie przydają się na boisku. Zrobił to.
Dokładnie tak. Bardzo mi się podoba.
Czyli póki co jesteśmy so far so good i jesteśmy bardzo happy. A wiadomo, że w przypadku kibiców też jest fajnie, jeżeli są happy, a nie unhappy.
No, wydaje mi się, że poodsiewał tak naprawdę tych, których cała reszta widziała jako nieprzydatnych. No, ciężko się nie zgodzić, że odstawił, powiedzmy, Radowicza, który jest w formie takiej, jak ja będę po jajeczku w niedzielę. Mm-hmm. Hamalainen, Astis.
No akurat Hamalainen ostatnio trochę wszedł na boisko.
No ale zagrał tragicznie.
No może nie aż tak. No, natomiast ewidentnie widać, że to są ludzie, którzy już tam są spakowani i czekają. Natomiast no słuchajcie, no co by nie mówić, wyniki gościa bronią. Tak patrzę na terminarz od tych takiej serii trzech remisów, czyli było 3-3 z Wisłą, 1-1 z Jagiellonią, 1-1 było w Pucharze Polski z Piastem i tam po karnych awansowaliśmy. Mhm. I od tego momentu, czyli to jest od końca października, mamy czwórkę wrzuconą Zabrzu, mamy potknięcie w Szczecinie,
tak.
Potem mamy jeden z Zagłębiem do przodu, 3 z Koroną, 3 z Chrobrym. No i co, w niedzielę no właśnie, jedziemy do Gdańska.
Właśnie tak? Ciekawe, ogólnie ta Ekstraklasa jest strasznie dziwna, bo ja byłem przekonany, że z Koroną to będzie jeden z trudniejszych meczów w tym jakby do końca roku, a tu się okazało, że był spacerek, tak? Natomiast z Zagłębiem Lubin znowuż w drugą stronę. Oni byli mocno pod kreską. A okazało się, że mecz był bardzo trudny.
Ja już tylko spytam, kto można powiedzieć ustalił przebieg tego spotkania, strzelając do szatni na 2-0. Słucham.
Chcesz, żebym wyszedł po prostu.
Tak? Chcesz, żebyś to powiedział.
Nie, słuchajcie.
Jakiś pan z Nowego
Dworu.
Ja myślę,
że trzeba ten temat poruszyć, bo to jest tak cholernie trudne do jednoznacznej oceny. To znaczy, nie chcę wyjść na hejtera, bo tutaj tę rolę dzisiaj odgrywa Tomek. Ja pewnie będę w innych tematach grał tę rolę, ale... Naprawdę Michał Kucharczyk poza tą bramką był jednym z najgorszych zawodników na boisku. To on podawał do przeciwnika, ta piłka mu odskakiwała.
Znaczy mówisz teraz o Głogowie, tak?
O Głogowie, tak.
Ja mówiłem tutaj akurat o spotkaniu z Koroną.
Ja mówię o Głogowie, okay. Ale generalnie historia się powtarza nie pierwszy raz, czyli Michał Kucharczyk jest jednym zdecydowanie najsłabszych zawodników na boisku. Często podaje do nikogo albo traci piłkę.
I został jeszcze kapitanem.
Po czym dostaje lagę z 40 metrów bodaj od Pasquato, skleja ją... Kurde, jak Eduardo w najlepszych swoich czasach w Arsenalu.
Potem jeszcze, się poznaje klasę zawodnika.
I lewą nogą, i jeszcze lewą nogą, bo to chyba było lewą nogą strzelone do bramki.
W jego przypadku to bez różnicy jest.
Ma obie słabsze.
Słuchajcie, a czy wiadomo, że tam obrońca trochę zaspał, bo... ale to nieistotne, ale on skleił naprawdę trudną, długą piłę, jeszcze strzelił w światło bramki. I teraz jak tego gościa ocenić?
Czyli... Słuchaj, Rafał, zepsuty zegar też dwa razy na dobę pokazuje dobrą godzinę.
Pewnie tak, więc teraz pytanie, czy lepszy zawodnik na jego miejscu dawałby tej drużynie więcej, będąc na przykład na wyższym poziomie, równo grając przez cały mecz, ale z drugiej strony ten Kucharczyk naprawdę, no kiedy już mi ręce niżej opaść nie mogą, gdy patrzę na jego grę,
to wchodzi on.
To nagle, kurde, dostaje taką piłę, przyjmuje, strzela, wpada, no i co ja mam powiedzieć? No wytrąca wszystkie argumenty.
No wytrąca argumenty, ale dlaczego robi to raz na 10? 8 razy na 15 meczów.
No bo jest Michałem Kucharczykiem, bo gdyby to robił 5 razy na mecz, a nie raz, to już dawno nie grałby w Legii Warszawa i pewnie grałby w reprezentacji Polski. Chociaż powiem wam szczerze, to chyba pan Feddek komentował w Polsacie ten mecz z Głogowem? Chyba tak. Tam przez jakieś 5 minut była rozmowa na temat ewentualnego powołania Michała Kucharczyka do reprezentacji Polski.
No ale nie wiem, co was bawi.
Ja naprawdę to słuchałem tego z takim niedowierzaniem. Ale wracając do tego, co,
doświadczony
co
zawodnik.
Powiedział Tomek, gdyby on to robił częściej niż raz na mecz, to pewnie już dawno by nie grał w Legii, bo jeżeli częściej na mecz robił to Wolski, częściej na mecz robił to Nikolicz, Pirjowicz, no to oni wylatywali momentalnie z Legii, a to, że Michał gra w Legii tyle, ile gra, jest właśnie efektem tego, że on to robi raz na mecz albo raz na dwa
mecze. Za słaby, żeby odejść, za mocny, żeby siedzieć na ławce.
Dokładnie tak, więc ja naprawdę nie wiem.
Stan obecnej Legii po prostu.
Cieszę się, że doszliśmy razem do...
Michał Kucharczyk jest obecną Legią.
Ja już to powiedziałem dawno, że obecność Michała Kucharczyka w Legii przez tyle lat w podstawowym składzie jest niezbitym dowodem na to, że ta drużyna się nie rozwija od
absolutnie.
Lat. I jest dokładnie w tym samym miejscu, w którym była, kiedy z Legii
odchodził. Tym bardziej, że mam,
wiem,
wrażenie, że mam wrażenie, że Kucharczyk cofnął się nawet trochę w rozwoju. No, kiedyś
ale panowie, dobrze,
zdecydowanie
no, ale
lepsze
przestańcie
liczby.
Opowiadać, gdyby naprawdę ktoś, no jednak mimo wszystko, od kiedy on tutaj jest w Legii, było paru trenerów, którzy znali się na piłce. No, no i zawsze ten Kuchy miał tam miejsce.
Ale dlatego, że nigdy nie było dla niego jakiejś alternatywy.
Bo nigdy nie mieliśmy skrzydłowego z prawdziwego zdarzenia.
Kiedy mieliśmy ostatni raz naprawdę mocnego skrzydłowego, no ja sobie nie przypominam.
Ja też nie.
No. Naprawdę musiałbym cofnąć się kurde, do czasów, kiedy w środku pola, nie wiem, grał Murawski z Majewskim i kto tam wtedy
nie,
no
nie, nie, mamy, nie było. Nie, nie było, po
nie
prostu
było.
Nie było.
On gra dlatego, że zawsze, znaczy wiesz, no on jak gdyby jest beneficjentem tego, że zawsze w Legii są większe potrzeby, bo zawsze na drugiej stronie boiska był ktoś bardziej potrzebny, zawsze w ataku był ktoś bardziej potrzebny, zawsze był ktoś bardziej potrzebny na rozegraniu. Więc on jak gdyby jest takim, taką, wiecie, jak to się mówi, ciszej idziesz dalej, zajedziesz, nie? I chyba to jest to, że tak naprawdę nie ma go kim zastąpić, no bo w sumie...
Cieszę się, że doszliśmy do takich wniosków.
Ale nie, ale to jest smutna konstatacja.
To jest zarzut raczej.
To jest zarzut.
Cieszę się, panowie, że razem udało nam się ustalić, że jest to niezastąpiony piłkarz dla Legii. Ja naprawdę życzę mu tego powołania, o którym tutaj mówiłeś.
Nie, chyba, no, jeżeli on zostanie powołanie do reprezentacji, to mnie już po prostu ręce spadną do poziomu garażu.
Niech dostanie powołanie, ale do diecezji jakiejś.
Słuchajcie, natomiast z drugiej strony, jeżeli rozmawiamy o meczu z Chrobrym, to co Kafu tam sypał.
Wszystko.
To już widać, że ja bym jeżeli, są jakieś,
koń,
jeżeli są jakieś cele transferowe na to zimowe okienko, jeżeli my nie zatrzymamy Kafu w Warszawie, to Taczka i tego gościa, który za to odpowiada, po prostu prosto do rzeki.
Jego trzeba
z kamieniem przy nodze, bo
wykupić, nieważne ile by kosztował.
Za wszystkie
no właśnie,
pieniądze.
Bo on tutaj chyba, można powiedzieć, świetnie pasuje.
Pasuje,
tak.
ma
wszystko.
I też mam wrażenie, że dobrze się czuje.
Ale umówmy się, że to nie jest zawodnik ofensywny. To jest w ogóle kolejna ciekawostka.
To jest w ogóle, to pokazuje...
A ma chyba, zdaje się teraz, 6 bramek i
to pokazuje, czym jest ekstraklasa. Słuchajcie, przychodzi gość, który jest silny, ciężki, wcale szybko nie biega, nie jest wirtuozem techniki, potrafi kopnąć, potrafi przerzucić, potrafi przyjąć, kopyto ma, trudno go przepchnąć i taki gość po prostu wjeżdża w tę ekstraklasę walcem i moim zdaniem on w środku pola Legii jest w tym momencie absolutnie
filarem.
Osobą niezastąpioną. Można odpuścić każdego, ale jeżeli jego odpuścimy, to będzie dowód na to, że ta drużyna zmierza donikąd.
Zgadza się.
No właśnie, bo tak sobie wcześniej zaczęliśmy rozmawiać o tym, że Sapinto jest tym trenerem, którego każdy sobie tutaj wymarzył. Każdy chciał Czerczesowa, no można powiedzieć, że...
Taki portugalski Czerczesow.
Portugalski Czerczesow, tylko zamiast mustasza ma pióropusz, trochę dłuższy. Ale no... Jest takim trenerem, jakiego większość kibiców chciała, żeby była. No są te decyzje i oczywiście no, tutaj nie trudno nie wspomnieć o Arkadiuszu Malarzu.
Znaczy ja mam jeszcze jedno, jeżeli chodzi o Sapinto, ja mam wrażenie, że on zrozumiał, co jest od niego wymagane i to realizuje, tak? Bo była mowa o odmłodzeniu składu. Robi to. Bardzo dobrze to robi według mnie też przy okazji.
Dobrze.
Drużyna taktycznie i technicznie się posunęła do przodu, moim zdaniem.
Znaczy, przede wszystkim
ustabilizowała się.
W obronie jest dużo pewniej.
Ale
to,
też
to
jak zobaczycie,
też
że oni próbują grać na jeden kontakt, na dwa kontakty, widać, że ono tego od nich wymaga. Te przerzuty też są celne, ta piłka jest rozgrywana od własnej bramki z jakimś tam pomysłem, więc naprawdę
Jędrzejczyka chociażby przestawienie z prawej obrony na środek. No,
dla
mnie, powiem szczerze, strzał w dziesiątkę, pomimo tego, że Jędrzejczyk odchodząc chyba, zdaje się, z Legii grał na środku, później wiele, wiele lat...
Michał Pazda, smutną ma twarz.
Ja mi się wydaje, że Michał Pazda nie ma smutnej twarzy.
Odkrył tego Jędrzejczyka na nowo i w sumie jest to strzał w dziesiątkę.
Nie no, moim zdaniem trenera na razie wszystko broni, porządki w drużynie go biorą, no mimo, że tak jak wspomniałeś, no gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą.
Tak, i przy okazji tam rykoszetem dostaje się dziennikarzom, ale ja powiem serdecznie, że mam to w dupie.
Znaczy,
mnie interesuje, interesuje boisko.
Ja myślę, że ten temat z Arkiem trzeba troszeczkę poruszyć i żeby nie było tak, że zaraz jakiś cymbał się przyczepi, że my tutaj w oderwaniu od kontekstu i nie wiemy jak jest, nie rozumiemy Arka i jego sytuacji. Ja chcę powiedzieć, że ja bardzo dobrze tak gdyby staram się rozumieć sytuację też prywatną, w jakiej znalazł się Arek. Wiadomo, że ostatnio przechodził ciężkie chwile, smutne rocznice. Ja to wszystko doskonale rozumiem. Natomiast jego zachowanie w mediach społecznościowych było absolutnie niedopuszczalne.
No nie można grać takimi tematami.
I niech on teraz nie próbuje się jak gdyby tłumaczyć swoimi wahaniami emocjonalnymi i ciężkim czasem, bo to by było trochę zbyt cyniczne jak dla mnie i trochę za łatwo szuka wymówek. Troszeczkę go poniosły emocje. Natomiast żeby nie było, że hejtujemy, no przeanalizujmy wszystko od początku. Arek ma za sobą dwa świetne sezony w Legii Warszawa. Nikt mu tego nie zabierze. Dzięki niemu zdobyliśmy dwa mistrzostwa Polski.
Ostatnie na pewno.
I absolutnie tutaj zapisał się złotymi zgłoskami. I tak naprawdę, jeżeli spojrzycie wstecz na bramkarzy, jakich miała Legia, i to, jaki oni mieli wkład w sukcesy tej drużyny, no to ja dawno takiego bramkarza w Legii nie widziałem. Absolutnie, Arku, tutaj czapki z głów i nikt tobie tego nie zapomni. Natomiast potem przydarzyła się kontuzja. Pamiętajmy, że to jest sport. Czy przez czas, kiedy Radek Cieżniak tutaj przyszedł do Legii i 2,5 roku spędził na ławce pokornie. Czy słyszeliście jakieś w ogóle doniesienia czy infoski z szatni, że Radek Cieżniak kręci nosem, burczy coś, że mówi, że jest niszczony, czy żali się na swoją sytuację w zespole? Bo moim zdaniem wręcz przeciwnie, tak? Bardzo ciężko trenował. Arek Malarz bardzo lubi powtarzać, że jemu nikt nic za darmo nie dał. No Radkowi Cieżniakowi też nie do cholery. No, chłopak, no
ale tak naprawdę
poza na tych treningach.
Poza Ilowskim to nikt tutaj nikomu nic nie dał za darmo.
Dokładnie. No i rodzicom Ilowskiego. Natomiast słuchajcie, no to przeanalizujmy. Przydarzyła się kontuzja Arka. Nikt mu źle nie życzył, ale no to jest sport. Wszedł do bramki Radek Cieżniak. Czy dał powody do tego, żeby mówić, że to była zła decyzja? Czy Radek Cieżniak nie... Ale nie spłacił się tą decyzją.
Oczywiście,
nie?
Rozmawialiśmy o tym i doszliśmy tutaj do takich wniosków, że Sapin to ma ten komfort, że ma bramkarzy, na których może tak naprawdę
dokładnie
polegać.
Tak.
To można powiedzieć, ja nie mówię też, że Arkadiusz Malarz jest idealnym bramkarzem, czy Cieżnak jest idealnym bramkarzem, ale są to bramkarze, którzy są na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o ekstraklasy. Tym bardziej pamiętamy jak występy Arkadiusza Malarza w Lidze Mistrzów, jeżeli jeszcze pamiętacie, jak Legia grała
nie,
kiedyś w Lidze Mistrzów, to
w ogóle, jeżeli teraz ktoś mówi, że my podważamy osiągnięcie Arka, no absolutnie nie, ale wróćmy do tej linii czasowej, czyli Arkowi przydarzyła się kontuzja, wszedł Cieżniak, było bardzo dobrze, drużyna załapała, zaczęliśmy tracić mniej bramek, coś zaskoczyło, może cała drużyna zaczęła grać lepiej, Cieżniak na tym skorzystał, no taki jest sport. Przydarzyła się kontuzja Cieżniakowi, jednocześnie przyszły mecze w Pucharze Polski, przyszedł najwyższy czas, o czym rozmawialiśmy tutaj już bardzo dawno, żeby dać szansę Majeckiemu. Majecki wszedł do bramki jak po swoje, nie dał na razie nie popełnił ani jednego błędu w tych meczach.
A tym bardziej,
grał.
że te karne to jest spora jego zasługa.
No tak, tak, no, wszedł Majecki i teraz słuchajcie, no i teraz mamy tak, mamy zawodnika dość podeszłego wiekiem, mamy zawodnika powiedzmy jeszcze tam w kwiecie wieku.
No,
i
doświadczonego.
Mamy doświadczonego, ale też takiego, bo mówię mamy trzech, mamy takiego już zaawansowanego wiekowo, trochę młodszego, ale też już raczej takiego, który się nie rozwinie i mamy mało lata. I z grubsza na moje oko wszyscy trzej na chwilę obecną zapewniają dokładnie taką samą pewność w bramce. No to który ma grać? No przecież oczywiście, że ma grać najmłodszy, bo jego za chwilę się sprzeda za świetne pieniądze.
Tym bardziej, że to pasuje do koncepcji budowania drużyny.
Oczywiście,
tak?
A poza tym jeszcze naprawdę ten chłopak wszedł do bramki i jest kocurem, no jak na swój wiek zapewnia, no nie widać po nim tego młodego wieku. No wszedł, jest pewny, on cały czas się jeszcze rozwija, przed nim jest przyszłość, więc... teraz moim zdaniem takie stawianie sprawy, w jaki sposób postawił to Arek Malarz, pisząc, że on jest niszczony w zespole, jest strasznie nie fair. Dla mnie, mnie osobiście, znaczy, moim zdaniem, mnie to rozczarowało. To
nie, jest... nie fair też jest, no bo umówmy się, jest to, tak jak powiedzieliśmy, ustaliliśmy sobie, jest to zawodnik, któremu, no, tak jak powiedział
on
Tomek...
On zapisał się złotymi zgłoskami w historii Legii Warszawa.
Że gdyby nie Arek w zeszłym sezonie, no to wykonał tytaniczną robotę i tak naprawdę dzięki niemu mamy to... Zresztą no, nie bez powodu został najlepszym zawodnikiem, tak? No
najlepszym bramkarzem Ekstraklasy, tak.
Więc tutaj czapki z głów. Natomiast wydaje mi się, że patrząc na to, że jest naprawdę zaangażowany, jest zawodnikiem doświadczonym, zna też... No zna się na piłce, tak? No x lat już gra w piłkę, ale też wydaje mi się, że tam chyba może coś nie do końca być tak, no bo wydaje mi się, że z takim zawodnikiem powinno się po prostu porozmawiać na zasadzie, Arek, słuchaj, młodszy nie będziesz, musimy myśleć o dobrze drużyny, o tym, co się będzie działo.
Nie rób z niego dziecka.
Ale nie, chodzi mi o to, że no nie wiem, jaka była tego forma, ale jeżeli on jest całkowicie, jest wiesz, czwartym bramkarzem, bo nawet nie jedzie na mecz wyjazdowy.
Ale to poczekaj, ale dlaczego nie jest? No teraz postaw się w roli Sapinto, no bo i teraz tutaj też w stronę trochę redaktora Rowińskiego ukłon. Wrzuca takie teksty na Twittera, doszły one do Sapinto, no bo jeżeli Sapinto na konferencji prasowej poruszył ten temat, to znaczy, że to dotarło tam, gdzie miało dotrzeć. Więc już masz jak gdyby pierwszy zgrzyt. Potem wjeżdża artykuł w Polityce autorstwa redaktora Rowińskiego i teraz popularny koniu. Ja doskonale wiem, że redaktor Rowiński jest wielkim kibicem Legii i generalnie serce oddałby temu klubowi. Ja wiem, że on bardzo lubi, szanuje prywatnie Arka Malarza, ale my też dokładnie tak jesteśmy. I teraz, czy uważacie, że ten artykuł pomógł Arkowi?
No zdecydowanie nie.
Bo moim zdaniem on przyniósł efekt całkowicie odwrotny do zamierzonego.
No bo ten efekt jest taki, efekt tego artykułu jest taki, że jakby jeżeli Malarz ktoś, jeszcze raz
poszedł się wyżalić do znajomego dziennikarza zaufanego, więc jeżeli dzisiaj się zastanawiamy, dlaczego Arek Malarz jest czwartym bramkarzem, to moim zdaniem między innymi przez ten artykuł, ponieważ
żaden trener
nie lubi piłkarzy, którzy chodzą na skargi do mediów.
Tym bardziej,
artykuł ewidentnie tak wyglądał, nawet jeżeli takim nie był. Nawet jeżeli redaktor Rowiński napisał go z potrzeby serca i chciał pomóc, to niestety bardzo Arkowi moim zdaniem zaszkodził. Tym bardziej, że Sapinto widać, że jest gościem, który nie lubi takich akcji. I teraz wracamy. No moim zdaniem zachowanie Arka było przede wszystkim po prostu nie w porządku. Ja byłem osobiście po prostu rozczarowany taką postawą, bo jeżeli zderzymy to z prawie trzema sezonami, kiedy Radek Cieżniak siedział pokornie na ławce i grał tylko mniej ważne mecze w Pucharze Polski,
no z reguły
i jego postawę, to jest tak wielki kontrast dla mnie, że nie dziwię się, że drużyna może woleć grać z Radkiem Cieżniakiem czy z Radkiem Majewskim niż z Arkiem Malarzem w tym momencie, bo nikt nie lubi gości, którzy teraz chodzą na burmuszeni po szatni i puszczają brzydkie
bąki. Tym bardziej, Rafał, jak to wygląda wśród kolegów, bramkarzy chociażby, tak? Oni też nie dostali
nic za darmo.
Miejsca w składzie za ładne oczy, tak? Jeden bronił, drugi bronił, obydwaj się sprawdzali. To czemu jakby oni dostają rykoszetem za to, że nie wiem, no, Arek pisze, że
jest niszczony.
No nie, zdecydowanie nie, no taka jest piłka. Jednego dnia grasz ty, nie wiem, masz kontuzję, odpoczywasz, ktoś skakuje na twoje miejsce
problem
i cześć.
Problem jest jeszcze o tyle pogłębiony, to z kolei chyba redaktor Szymczyk tak wrzucał półgębkiem na Twittera, że tych niezadowolonych jest więcej, więc ustalmy jedno. Od zarania dziejów, jak piłka nożna, zawsze ci, którzy nie grają, marudzą. Więc teraz, jeżeli mówimy,
że marudzi pięciu, sześciu... Bo mi się wydaje, że akurat Pazan to się ma jak pączek w maśle.
To też o nim dobrze nie świadczy pewnie, bo po prostu ma w dupie,
tak,
nie?
Jak mi się wydaje.
Ale jeżeli łatwo zgadnąć, że ci najbardziej niezadowoleni to są Malarz i Radowicz i znając ich charaktery i jak gdyby historię w Legii, to pewnie się można domyślić, że chodzą na burmuszeni po tym klubie takie stewki burczumucha i pewnie z muchami w nosie i jęczą i marudzą do ucha temu i owemu, no to kto tam jeszcze może być takim niezadowolonym? Hamalainen troszeczkę gra,
nie, myślę,
ale też
że nie.
On
jest profesjonalista.
To jest akurat gość no, trochę wyższym, jak gdyby na wyższym poziomie osobistym, więc jego bym nie podejrzewał o to. Pazdan, kto tam jeszcze wypadł teraz z łask Sapinto?
Astis, ale Astisa też bym nie podejrzewał.
Też raczej.
No, więc generalnie nikt nie lubi takich, którzy chodzą i marudzą i knują, a wydaje mi się, że troszeczkę ci, których wspominaliśmy, przybrali teraz taką postawę, bo wiedzą, że oni raczej już nie pograją w Legii, że czyli raczej przy Sapinto nie będą
mieli... Ich czas w domu wielkiego brata dobiega końca.
Więc zamiast wziąć to na klatę i ewentualnie zacisnąć zęby na treningu, tak jak Cieżniak, albo generalnie wyluzować, tak jak Pazdan, to oni jak gdyby starają się tutaj jeszcze grać w jakieś brzydkie gry. I to mi się bardzo nie podoba i mam nadzieję, że większość drużyny tego też nie akceptuje.
No tak, ale z drugiej strony...
Zresztą widać to po strzelonych bramkach. Ta drużyna widać, że jakoś tam chyba chemia w niej jest, więc tam nikt raczej chyba much w nosie nie ma na boisku i zobaczcie Kulenowicza. Przecież on bardzo długo był w ogóle gdzieś poza drużyną. Teraz nagle wszedł. Jest okej. Okay. Remi wrócił po kontuzji. Jest okej. Okay. Nie wiem, Antolicz, Wesowicz, coś tam czasem zagrają, nie? No, chociaż też pewnie w przyszłości w tej drużynie nie wróci.
Takiej chemii nie ma chyba między...
Co, zobaczymy, co będzie zimą. Tak? Zobaczmy, na pewno właśnie, będzie wielkie wietrzenie składu zimą. Natomiast, tak jak mówię, co innego by było, gdyby Majecki albo Cieżniak weszli do bramki i robili jojkę w każdym meczu. No to wtedy bym rozumiał, tak? Ale goście weszli, drużyna przestała tracić w zasadzie bramki. Na pewno nie ma w tych wstawionych bramkach winy bramkarzy, więc o co Arek ma pretensje? No tak, przegrał rywalizację sportową na chwilę obecną.
No dobrze, ja też chciałbym bronić mimo wszystko Arka, no bo umówmy się, dość długi okres czasu, no Legia, umówmy się, grała bez trenera, to wszystko tam nie miało chyba takiego charakteru, jaki powinno było mieć przy normalnym trenerze. I też, no, jeżeli Arek coś puszczał, no bo puszczał, no to umówmy się, to też nie było tak, że on po prostu ma dwie lewe ręce, albo... No,
obrona mu nie pomagała na początku sezonu,
oczywiście. Obrona mu nie pomagała. Pojawił się trener, który poukładał z tych klocków, co ma, tak jak sobie powiedzieliśmy, fajną, stabilną obronę. No i tak naprawdę też tutaj bramkarze, którzy mają przed sobą ten mur, który stworzył, posklejał Sapinto, troszeczkę łatwiej.
Pozwól, że to odbije, na Boga. Czyli teraz co? Ma przyjść Arek do Pinto i powiedzieć: ej, słuchaj ziomek, na początku sezonu to generalnie obrona chuja grała i dlatego ja puszczałem dużo bramek, ale teraz obrona gra już dobrze, więc ja powinienem wrócić do bramki i ja ci pokażę, że jestem lepszy.
Nie,
ja tylko
mówię, że argumentowanie tego, że Arek miał gorsze statystyki, nie wynikało z tego, że był myślami gdzie indziej czy coś, tylko i obrona też była myślami gdzie indziej. Obrona też nie wiedziała, no przecież oglądaliśmy próby awansowania w europejskich pucharach. No przecież to był dramat, co tam się działo.
Ale obrońcy też za to zapłacili, no nie gra Pazdan.
No tak.
Jak gdyby ta drużyna została całkowicie przemodelowana.
No nagle,
to nie jest tak,
nagle
że
zaczęli grać.
To znaczy, nie jest tylko tak, pewno... że wypadł ze składu że tylko ze składu wypadł Malasz, tak?
No tak, znaczy ja powiem tak, na pewno ludzie, no, którzy cały czas też emocjonalnie podchodzą do tego, do wkładu w sukcesy Legii Arka Malarza, no to jest wiadomo, że tam, no, jest jakiś ból. Z drugiej strony
dostał
ta cała
pieniądze
akcja
za tą grę, dostał. Tak. Dostał nagrodę za tą grę, dostał.
Jeszcze
to
nie
teraz
dostał.
Ma co?
Przypominam ci, że za mistrzostwo jeszcze nagrodę.
No dobra,
ale nie,
mówię, że dostał nagrodę na gali Ekstraklasy, tak. Dostał pieniądze kontraktowe, jak gdyby zarobił na swoją wypłatę.
Okej, dobrze.
Więc teraz co? No, nie da się.
Jest kolej rzeczy. Chcieliśmy zamordystę trenera, mamy zamordystę trenera. Wiąże się to z tym, że Legia naprawdę, od kiedy on się tutaj pojawił, gra to, co powinna była grać od początku, to, co powinna też była grać w eliminacjach do europejskich pucharów. No, tak jak mówisz, drwo się rąbie, wióry lecą. Nie wiem, no, mnie najbardziej w całej tej sytuacji tak naprawdę rozbawiło taka wisienka na torcie, no bo pamiętamy, że po tych wpisach Arka, później był brak, nie pojechał na spotkanie do Lubina, no pojawił się piękny wywiad w Polska The Times, jednym z lepszych dzienników sportowych w Polsce. Wywiad z Nodziem, który no...
Kompletnie w drugą stronę.
Kompletnie w drugą stronę. I ja naprawdę, ja szanuję na to, szanuję to, że są tutaj takie właśnie fajne zabiegi, że ktoś coś puści bąka w stronę na przykład Sapinto, no to my za chwileczkę w prasie mówimy, że jednak, że nie jest tak, że Pinto jest zły. My chcemy złego trenera, tak? Umówmy się, my nie potrzebujemy, żeby on był cukierkowy, żeby był polany lukrem i żeby piłkarze mu dziękowali, że dał im drugą szansę. No bo ten wywiad, no był... No, nie, no, to nie był przypadek. No.
Pinto został wybrany ewidentnie w roli, że tak powiem, audytora. Ma przyjść, naprawić.
No tak, ale
ma koncepcję budowania. Został, nie wiem, poinstruowany przez pana Mioduskiego. Słuchaj, robimy tak.
Ma być tak.
Ma być tak, odmładzamy.
Ty się na tym znasz?
Trochę kadrę, trzeba trochę przewietrzyć, bo śmierdzi. Musisz uchylić delikatnie lufcik. Jak trzeba będzie, to i kabinę odprysznica.
Ja rozumiem, że Arek Malarz może czuć się w tej sytuacji troszeczkę pokrzywdzonym i może częściowo mieć rację, bo w sumie nikt nie wie, jakby teraz grał na tle tej drużyny, ale z drugiej strony, stawiając się w sytuacji trenera, jeżeli żre, to co on teraz ma zmieniać? Bramkarza bez powodu?
No nie, no oczywiście, że nie.
Rozumiem, gdy Majecki rzucił sobie piłkę do siatki, potem przyszedł Cieżniak i nie daj Boże zapał jakąś kontuzję, to i w tej sytuacji, gdyby nie wszedł do bramki Malarz, tylko kolejny jakiś młodzian, no to faktycznie już by tutaj coś było nie tak. Ale co, mamy coś zmieniać? A przecież mamy teraz, kurczę, wygrywamy mecz za meczem.
Umówmy się, była taka sytuacja w polskiej piłce wcześniej. No mieliśmy przykład Marcina Wasilewskiego, którego Anderlecht pożegnał, że tak powiem, bez bólu, chyba w szczycie jego.
No ale po co?
Słuchaj, 32 czy 33 lata. Oni mieli właśnie sytuację bardzo podobną, że mieli młodego obrońcę. No musieli się z kimś pożegnać.
Przecież
tak?
To samo było z Dudkiem w Liverpoolu. Wygrał im finał Ligi Mistrzów.
No tak,
później mówił, że jest niszczony, bo praktycznie na nic się to nie przełożyło. Wygrał finał Ligi Mistrzów w 2005 roku z Liverpoolem i za chwilę go w Liverpoolu nie było. No nie ma sentymentów. No, takie jest życie. I nie za bardzo tutaj mówię. Ja najbardziej, jeżeli miałbym jednym słowem jak gdyby to wszystko podsumować, ja jestem po prostu postawą Arka Malarza bardzo rozczarowany w tym momencie. Myślałem, że gość troszeczkę inaczej to zniesie. Oczywiście wiadomo, że miał zły okres w życiu prywatnym, pewne ciężkie chwile przechodził i pewnie wszyscy bardzo mu współczujemy, ale to nie może być teraz wytłumaczenie jego jakichś, nie wiem, wahań, nastrojów i przekładania tego na pozycję w drużynie, bo tym bardziej, że umówmy się, no te tweety i szczególnie potem ten artykuł w serwisie W Polityce.
Ja tylko żałuję, że Kucharczyk nie ma Twittera, naprawdę.
No dobrze, pożałujemy sobie podczas chwili przerwy, posłuchamy sobie muzyczki, my tutaj odpalimy lufcik i za chwileczkę wracamy, dolecimy z koksem.
Słuchasz Weszło FM.
Witam po krótkiej muzycznej przerwie w audycji Lecimy z Koksem. Panowie, no nadrobiliśmy...
W brzuchu ci burczało?
Tak, zaburczało mi w brzuchu. Nadrobiliśmy w zasadzie tak w takim telegraficznym tempie ostatnie, no można powiedzieć, 2 tygodnie. No i teraz możemy chyba śmiało powrócić do bieżących spraw, bo jak wiadomo, absurdy polskiej piłki, nienawidzą próżni. Przed nami spotkanie z Lechią Gdańsk, które postanowił urozmaicić wojewoda pomorski. Pomorski.
Mam wrażenie,
chyba że... balsam pomorski, tam za dużo balsamu pomorskiego. No nie. Bo no, tak naprawdę na kilkanaście godzin przed meczem decyzja jest taka, nie bo nie.
Mam wrażenie, że po prostu nie chce im się sprzątać tego sektora później. Nie wiem, to jest jakiś...
Ale to nie jest decyzja Lechii. Panowie, żeby była jasność, to nie jest decyzja, nie wiem, ekstraklasy
Lechii. Nie było chyba wniosku ani Lechii, ani ekstraklasy.
To był tylko wojewody.
To
więc...
jakiś cyrk jest.
Wręcz przeciwnie, zakaz stadionowy, wyjazdowy dla kibiców Lechii został zawieszony na to spotkanie, chyba o ile pamiętam.
Nie, no to jest jakiś cyrk według mnie i nie chcę bardzo się... w ten temat jakby
zagłębiać. Dlaczego? Siedzimy tutaj praktycznie od lutego. Cały czas w mniejszym bądź większym stopniu narzekamy na słabą frekwencję na stadionach. Tak? Narzekamy, że ten produkt nie jest ekskluzywny, że to jest liga, hobby liga. No i takie decyzje tak naprawdę tutaj wcale nie sprawiają, że wizerunek tej hobby ligi jakoś ulega zmianie.
To może zamknijmy, no wiesz, ja mam na to super sposób. Zamknijmy stadiony, posadźmy tam jakby ludzi wyciętych z kartonu, cały produkt przenieśmy do internetu, tak, i płatne subskrypcje, cześć.
A może w ogóle zamiast piłkarzy postaćmy 11 małolatów, niech grają w FIFA.
Na przykład.
Wiecie, ile do wczoraj Lechia sprzedała biletów na hitowe spotkanie na szczycie Ekstraklasy z Legią Warszawa, zgaduj.
No powiedz.
10 tysięcy.
15.
14 tysięcy, pochwalili się tym na Twitterze.
No to jeżeli chodzi o stadion w Gdańsku, to jest naprawdę niesamowita frekwencja.
Czyli jak gdyby pokażmy pewną sytuację. Mecz dwóch najlepszych obecnie drużyn Ekstraklasy w niedzielę. Na pięknym stadionie w Gdańsku, hit Ekstraklasy w prime time'ie Kanału Plus.
Tak jest.
Na żywo, na chwilę obecną pewnie już coś więcej poszło, więc przyjmijmy 15 tysięcy kibiców. Na miejscu ludzi zarządzających Ekstraklasą zakopałbym się ze wstydu pod ziemię, bo to jest też ich zasługa, to jest również zasługa PZPN-u, chociaż oczywiście Zbigniew Błoniek odpowiada tylko za sukcesy polskiej piłki, nie zapominajmy o tym.
No łatwiej odpowiadać za sukcesy niż porażki.
No to no, w sumie się nie dziwię, też bym wolał się chwalić tylko proste, sukcesami. Tak. Natomiast faktycznie z tą frekwencją jest problem. Co ciekawe, to dowodzi głupoty tego wojewody pomorskiego. Przepraszam, nie wiem jak on się nazywa, ale pewnie nie jest zbyt lotnym gościem, bo on sobie nie zdaje sprawy, w jak bardzo trudny sposób utrudnił pracę wszystkim służbom porządkowym i policji w dniu tego meczu, bo przecież wiadomo, że kibice i tak pojadą. Więc on trochę rzucił kłody pod nogi organizatorom tego spotkania. A kibice i tak tam się Legii pojawią i tak.
Znaczy więc... taki jest plan, bo tam jest pomysł na to, żeby złożyć wieńce pod pomnikiem stoczniowców.
Tak, więc generalnie, znaczy, że tam poszedł komunikat chyba kibiców Legii, więc generalnie chodzi tylko o to, że to pokazuje, jak osoby rządzące tym krajem, jaki one mają potencjał intelektualny, jak potrafią przewidywać, myśleć i planować. No z grubsza nie potrafią i to jest świetny tego przykład, bo pewnie i tak ten sektor będzie pełny, a tym bardziej jeszcze...
Znaczy ja przede wszystkim nie rozumiem całej tej decyzji, że...
No wiesz, no na złość babci odmrożę sobie uszy.
Wiesz co, byliśmy w ramach stadionowych rewolucji z Wąsem 2 tygodnie temu w Trójmieście właśnie byliśmy i na stadionie Arki Gdynia. I byliśmy też na stadionie Lechii Gdańsk i powiem wam, że no, trochę tych tam stadionów sobie oglądamy z Wąsem i mamy możliwość tam tak naprawdę poruszania się między różnymi sektorami, no bo tu musimy nakręcić się w jakimś punkcie, później gdzieś tam chcemy usiąść w sali konferencyjnej i tak dalej. Więc generalnie no, mamy te akredytacje, na mocy których możemy się tam poruszać, ale powiem wam, że tak jak jest... Taka, jaka jest organizacja na stadionie Lechii, to jest naprawdę top. To jest top polskich klubów. Tam generalnie, tak jak nie wiem, pojechaliśmy sobie do Kielc, gdzie tak naprawdę chodziliśmy sobie, wiesz, przechodziliśmy, nikt się tak naprawdę mocno na mnie nie zadawał pytań, nie było też jakichś problemów. Tak tutaj jest steward, tam gdzie my akurat byliśmy, są wszędzie stewardzi. Nie ma możliwości, żeby ten stadion, no umówmy się, na tym stadionie były rozgrywane euro, tak? I naprawdę ten obiekt moim zdaniem jest jednym z lepiej zarządzanych obiektów sportowych w Polsce. Więc nie wiem, jakie obawy może mieć pan wojewoda pomorski.
Poza tym, że jest po prostu złośliwym dziadem, to nie widzę innych podstaw.
Może tam jest akurat okres lęgowy jakiegoś ptaszka na sektorze gości.
Może tak nie, być.
No, słuchajcie, 15 tysięcy na taki mecz, to dowodzi jednego, że ta liga kompletnie nikogo nie interesuje. I nie mówmy tutaj o jakichś przetargach na prawa telewizyjne, czy o jakichś rekordach widowni zsumowanej z liczby meczów w sezonie. Po prostu, jeżeli na taki mecz, gdzie obecnie Lechia jest liderem Ekstraklasy, gdyby jeszcze Lechia grała gdzieś w Ogonie, jak to miała w zwyczaju ostatnio, ale czy tam wcześniej.
No tak,
ale
ten sezon mają rewelacyjny.
Ale ten sezon mają naprawdę dobry, wygrywają mecz za meczem, biją się z Legią o to, żeby przezimować na pozycji lidera Ekstraklasy, co zawsze jest jakimś tam fajnym strzałem. I na ten stadion 15 tysięcy ludzi? No przecież...
No tym bardziej, że to też są pieniądze, tak? Te bilety za darmo nie zostały rozdane.
Ale,
to
jest, ale zdaje się, halo, 15 tysięcy, czyli co, w Gdańsku nikogo nie interesuje Ekstraklasa?
1000 czy 1500 ludzi miało zamiar,
1500 chyba,
miało zamiar jeżeli, tak. przyjechać. Mhm.
Natomiast no, to też pokazuje, że ani kluby Ekstraklasy, ani Ekstraklasa S.A. sama w sobie, ani PZPN tak naprawdę nie robią kompletnie niczego, żeby te frekwencje podnieść i zwiększyć.
No tak, no bo wtedy ty wychodzisz na Twitterze cały na biało, mówisz, jest zima, jest zimno, ludzie nie chcą przychodzić, a wy nawet nie chcecie dawać gorącej herbaty.
No to już nawet nie o to chodzi, ale zobacz, to wychodzi na to, że jeżeli 1500 osób z Warszawy chce jechać do Gdańska w grudniową niedzielę, to znaczy, że 10% frekwencji na meczu będą stanowić ci, tak, którzy wolą przyjechać przez tam 350-400 kilometrów na ten mecz, a wśród mieszkańców Trójmiasta zasadniczo ten mecz nikogo nie interesuje.
Można tak na to dużym uproszczeniu powiedzieć. No ja naprawdę jestem zażenowany tą całą sytuacją. Brakuje mi w tym mimo wszystko tego paluszka ekstraklasy. Ja już nie mówię, bo tutaj zapytałem pana prezesa Bońka, który od jakiegoś czasu nawet zaczął mi odpisywać, to jest niesamowite.
Bo tam... Wiesz, fame, nie?
Nie, no ja to tam akurat prezesowi uwielbiam szpileczki wbijać.
Może będą jakieś stadionowe rewolucje na meczu kadry, nie?
Na pewno będą, oczywiście, że będą. Natomiast no, brakuje mi tutaj jakiejś takiej interwencji ze strony Ekstraklasy, czy nawet PZPN-u, bo umówmy się, no Ekstraklasa sama z siebie nie powstała. To powstało przy udziale PZPN-u, tak? No, są ludzie, którzy tam naprawdę są wysoko postawieni i może warto się chociaż pochylić, żeby ten wojewoda uargumentował to jakoś, tak? No bo prezes Boniek też był zaniepokojony, ale... że on nie przyjmuje do wiadomości, że to mogło się wydarzyć na zasadzie nie, bo nie.
Ale Koks, no o czym my mówimy, jak przez kilka lat nie potrafią sobie poradzić z sytuacją w Białymstoku, to ty chcesz, żeby teraz nagle interweniowali, bo wojewoda zamyka sektor? Przestań, to przecież to jest żart, mówię. No, ludzie, którzy są odpowiedzialni za frekwencję, mam wrażenie, że ostatnio zajmują się tylko projektem nowego szalika Ekstraklasy.
Nie, tego już za tej władzy nie ma. Szaliki były wcześniej.
No i wszyscy mają to gdzieś, no. Wiesz, Legia, wszystko można podpiąć, tak? Nie wiem, jakieś... Race, nie daj Boże, tam nie wiem, zimne ognie.
No nic, no ja
straszne rzeczy.
Jestem ciekaw czy do meczu coś się zmieni, czy ta decyzja ulegnie zmianie. No bez wątpienia będzie to mecz kolejki. I jak tutaj oceniacie szanse Legii w tym spotkaniu? Bo umówmy się, to będzie ciężkie spotkanie dla jednej i dla drugiej ekipy. Niby hit, ale kiedyś takie hitowe spotkania, można było powiedzieć, były z Lechem, a teraz nagle w tym sezonie ta końcówka...
I tym bardziej, że my w tym Gdańsku to mamy długą historię cierpienia i łez. Nie wiem, ja tam remis biorę w ciemno w tym meczu w sumie. Tak bym podszedł do tego. Jakieś 0-0, 1-1 naprawdę z pocałowaniem w rękę biorę i szukajmy trzech punktów.
Kto sędziuje? Kojarzycie?
No pewnie nasz... sędzia Marciniak. Tak, no, kto może sędziować po tym jak prezes z innymi współpracownikami wyrazili swoje opinie na temat sędziów, no to nie spodziewaj się tutaj nikogo innego.
No ja myślę, że wygramy.
Ja też tak myślę.
Takie mam przeświadczenie. Kucharczyk usiądzie na ławce.
Nie, Kucharczyk nie usiądzie na ławce. Kucharczyk zrobi tam robotę.
Po tym, co zrobił w Głogowie, na pewno wyjdzie.
Znaczy, ja myślę, że tak. Na pewno łatwo nie będzie, ale to będzie naprawdę mega, mega sprawdzian dla Legii Sapinto.
Tak, chyba najtrudniejszy w tym momencie.
W tym momencie, no, patrząc na to, jak...
Znaczy, no był Białystok już, ale myślę, że to jest trudniejsze wyzwanie niż Białystok. Tak,
no bo umówmy się, no Lechia jest w bardzo dobrej
dyspozycji. Tym bardziej, że ten mecz będzie kluczowy, jeżeli chodzi o losy mistrzostwa, według mnie.
Bo już teraz?
Jeżeli Lechia odskoczy, tam jest, zdaje się, 5 punktów różnicy.
5 punktów jest w tej chwili.
W tej chwili to...
8 już będzie, znaczy wiesz,
to po pierwsze
takie różnice się
niwelowały. Nad drugą drużyną będzie miała przewagi 8, chyba że tam nas Jagiellonia przeskoczy, w co trochę powątpiewam. To bezpośredni mecz u siebie będą mieli już wygrany.
Dobra, pamiętaj, że Jagiellonia i Lech przegrały po 4-5 meczów z rzędu na koniec poprzedniego sezonu.
No to o tym już nie mówimy.
8 punktów to bym jeszcze...
Tym bardziej, no ja mam swoją teorię. Nie wiem, czy się zgodzicie, ale obserwując drużyny trenera Stokowca i Zagłębie Lubin, czy wcześniej... Już nie pamiętam dokładnie. Zwłaszcza w Zagłębiu Lubię. No miał spokój tam, jeżeli chodzi o prowadzenie pierwszego zespołu. Zagłębie Lubin zawsze pierwszą rundę miało dużo lepszą, a w drugiej rundzie puchli.
No dobra, zobaczymy. Ja też tutaj spodziewam się wygranej Legii. Na pewno nie będzie lekko, ale spodziewam się fajnego spotkania. Słuchajcie, narzekaliśmy dzisiaj na praktycznie tak, jak mamy to zwyczaj co tydzień.
Ale chwaliliśmy również. No tak. Przepraszam, jeżeli ktoś powie, że tylko hejtujemy, to przypominam, że chwaliliśmy dzisiaj Akademię Jacka Zielińskiego, chwaliliśmy naszych młodych bramkarzy, chwaliliśmy Sapinto, chwaliliśmy drużynę, chwaliliśmy nawet Michała Kucharczyka, wbrew tutaj
tak.
Reakcją dość nerwowym Tomka. Więc naprawdę generalnie jest dobrze.
I nie jest to nasze ostatnie słowo. Ponieważ...
A nie jest naszą winą to, że buldożery w Książenicach wciąż jeszcze jadą autostradą A2.
No jadą kawał drogi, więc jadą, bo nie jechały tam PKS-em, ale wracając do tego chwalenia, ja bym też chciał pochwalić to, na co długo, długo czekaliśmy. Dostaniemy namiastkę Legia TV, ponieważ od piątku 7 grudnia na platformie hybrydowej telewizji naziemnej pojawią się materiały wideo Legii Warszawa. Obecnie dostępna jest wersja pilotażowa, którą systematycznie będziemy rozwijać. W nowym serwisie będą dostępne relacje na żywo, a docelowo także inne interaktywne treści klubu. To pierwszy tego typu projekt w Polsce, który jest efektem współpracy z Emitel, operatorem technicznym telewizji naziemnej w Polsce.
Fajnie.
To jest fajne.
Znaczy, rozumiem naziemną, czyli cyfrowo, normalnie dostępną za darmo.
No, na MUX-ie, tak, czyli naziemna telewizja cyfrowa. Tutaj ja jako przykład mogę podać, pamiętacie jak przed mundialem prezes Kurski załatwił, że TVP Sport wjechało na MUX-a, nie było tylko na platformie satelitarnej. I tam wyniki oglądalności TVP Sport po prostu chyba się podwoiły czy potroiły. Więc jest to fajnie. Pewnie w Warszawie ta naziemna telewizja cyfrowa to nie jest najczęściej odbierany sygnał, bo większość z nas ma kablówki. Mhm. Natomiast teraz wszystkie nowe telewizory mają tunery DVB-T, więc... pewnie będzie to łapało całkiem przyjemny zasięg. Czemu nie? Więc ja przy tej okazji apeluję, bo przecież mamy podpisaną, zdaje się, umowę z TVP na mecze archiwalne Legii Warszawa.
To jeszcze było za Bodka.
Ale wiesz, ale pacta sunt servanda, więc może generalnie ta umowa jeszcze obowiązuje. Na czym stanęło to? Bo ja pamiętam, że Adam Dawidziuk jakiś czas temu mówił, że to nie jest takie proste, że oni dostali te materiały, ale muszą je przerobić, żeby móc je tam opublikować, bo oni mieli to wrzucać na YouTube'a,
znaczy pewnie chodziła jakaś stronę. Kwestia jakiejś cyfryzacji, no bo zakładam też, że część tych materiałów...
No dobra, ale to już minęło ze 2 lata, więc generalnie, jeżeli jest teraz możliwość, apeluję, świetny pomysł, wykorzystajmy to, niech te archiwalne mecze Legii gdzieś w końcu zostaną wykorzystane, jeżeli Legia to ma... A chyba ma.
Albo może mieć.
Przynajmniej
albo mogłaby mieć.
Mogłaby mieć. Więc pamiętacie tą konferencję, tam Kurski z Szalikiem.
Lechi przyszedł.
Ale generalnie, jeżeli to mamy, no to się oglądałbym, kurczę. No,
no wiadomo. No,
tym bardziej, że Legia tworzy dużo własnych autorskich materiałów, więc... Dla mnie super pomysł.
Nie, no dla mnie to jest mega, no bo tak naprawdę o tej telewizji klubowej to słyszeliśmy już od bardzo, bardzo,
no to
bardzo dawna.
Taka bardzo duża namiastka telewizji klubowej, ale kto
tak,
wie.
Tak, ale no. Od czegoś trzeba zacząć. Wiadomo, że i tak pewnie większość ogląda na YouTubie, natomiast wydaje mi się, że sama inicjatywa jest jak najbardziej...
Jest podmiot, który ma koncesję, potrzebuje materiałów, żeby zapełnić swoją ramówkę.
Sorry chłopaki, że wam przerwę, ale czy ja dobrze kojarzę, że redaktor Smokowski miał się tym zająć w jakimś wywiadzie?
Chyba tak.
Coś wspominał.
Tak,
faktycznie. Jest z prezesem dogadany.
Że miał tam wspierać.
No to niech wspiera. No mówię. To słuchajcie,
im więcej, tym lepiej.
Nie trzeba się zgłaszać o własną koncesję. Zgłosił zawiązaną współpracę z podmiotem, który już taką koncesję ma.
Czyli tytaniczna robota i przede wszystkim
bardzo
koszta.
Dużo problemów odpadło, więc teraz tylko w cudzysłowie trzeba
zapełnić
to kontentem. Mamy jakąś tam okienko, pewnie to nie będzie 2-4 na dobę o Legii, bo nie da.
Nie da się.
Ale jeżeli mamy materiały własne, jeżeli mamy te materiały od TVP archiwalne, jeżeli to się da wykorzystać, to moim zdaniem można z tego skleić naprawdę bardzo fajny temat.
Dokładnie.
Tylko komuś się musi chcieć.
Tak, no ale wiesz, no inicjatywa jest. Od 7 już grudnia, od wczoraj możesz to oglądać, od piątku. Więc jest tutaj nawet informacja na stronie, jak sobie z tym wszystkim poradzić, jeżeli ktoś ma ochotę sprawdzić. Z tego tutaj widzę, ja póki co tutaj ta zakładka jest wypełniona głównie kulisami, no ale sam fakt, że ten content się pojawia, że to będzie, że będzie dostępny, tak jak mówimy sobie.
Tam chyba jeszcze była sytuacja, sytuacja taka, że nie wiem, czy dobrze przeczytałem, ale zdaje się, że będą też transmitowane sparingi.
Tak, właśnie.
Mogą być, tak. I te studia przedmeczowe i pomeczowe. Więc
to jest mega wiadomość, naprawdę.
Te studia przedmeczowe naprawdę są zgrabne. Fajnie to im wychodzi. Trzeba przyznać i pochwalić.
Tak.
Więc jeżeli to jeszcze pójdzie na Muxie, umówmy się, no, to jest naprawdę potencjalne dotarcie do kilkuset tysięcy odbiorców.
Tak, tym bardziej, że wiemy po statystykach chociażby spotkań Ekstraklasy, statystyk z tych spotkań, które są w Canal Plusie, a tych, które są na Eurosporcie, tak? Wiadomo, że te spotkania, mimo tego, że one są na Eurosporcie, są to raczej te tak zwane z gatunku paździerzowych, no to oglądalność mają niesamowicie wielką i też mi się wydaje, że ktoś, kto się interesuje piłką, z miłą chęcią obejrzy sobie sparring Legii, tym bardziej, no, że Legia też podczas, rozumiem, że to chodzi o te sparingi, które są w przerwach, czy też na obozach, czasami ma tam bardzo fajnych przeciwników. Słuchaj,
ostatnio było to z komentarzem robione z jakąś oprawą graficzną. Tak, to jest naprawdę czego wstydzić.
Naprawdę, to jest mega, mega opcja, ja trzymam mocno kciuki za to, bo początek jest niezły.
Trzeba to promować teraz, żeby do ludzi docierało. Dokładnie. Trzymamy kciuki.
Dokładnie, tylko może też na pewno sukcesem tego będzie jakiś unikatowy kontakt, no bo content, no bo w tej chwili z tego, co tutaj mówię, tak jak widzę, no są tutaj kulisy wrzucane, czyli de facto to, co możesz,
ale spokojnie,
wiesz, na telefonie
nie każdy śledzi na YouTubie kanał Legii Warszawa, więc wiesz.
No tak, ale mówię, no że generalnie fajna opcja, trzymam kciuki, żeby to było mega, mega rozwijane, tak jak mówisz, żeby też była jakaś promocja tego, no bo jeżeli Legia zrobiła coś po raz pierwszy w Polsce. Legia, jak wiemy, bardzo lubi robić rzeczy pierwsza w Polsce.
Pierwsza w Polsce, a mi się wydaje, że jest już coś takiego jak Olech TV.
Ale nie na Muxie.
Ale nie na Muxie.
Na Muxie nie wjechali na pewno.
Czyli oni, wiecie co, nie mają przypadkiem umowy z tym operatorem tam lokalnym?
Oj, nie wiem, chyba nie. Nie, no inaczej by nie było to komunikowane.
Może
jako
z
pierwsze,
jakąś siecią kablową.
Z WTK,
trzeba to
zdaje
było
się
sprawdzić.
No nic, ale tak czy inaczej trzymamy kciuki za ten projekt. Juliuszu, ile jeszcze mamy czasu? Okej. Mamy jeszcze kilka minut, bo jak wiecie, dzisiaj troszeczkę szyjemy na miarę. No dobrze, panowie, tak w gruncie rzeczy, no chyba podsumowaliśmy sobie te ostatnie dwa tygodnie dość fajnie. Więc może tak jeszcze na koniec spytam w ramach jakichś takich spekulacji, jak myślicie, kto w zimą powie bon voyage, albo komu się powie bon voyage?
No to wszyscy, którzy powiedzmy
wymienieni.
Przekroczyli 30 rok.
No może nie wszyscy, ale
życia, ale większość.
Spodziewam się, że znaczy wiesz, ja nie wiem teraz dokładnie, kiedy się komu kończą kontrakty, natomiast
ja się orientuję mniej więcej.
Więc jak tam z Radowiczem sprawa?
No chyba zdaje się, że jest do końca, do połowy 2019.
No to on jednak przekibluje tutaj.
Pół
w
roku przekibluje,
Niga nie
kończy
kupi
się jeszcze kontrakt.
Eduardo się kończy, więc on na pewno
Eduardo
znika.
Nie, tak. Eduardo to już teraz
tak.
W końcu grudnia chyba.
Tak.
Też jeszcze do końca tego sezonu ma Chlouszek, Malasz,
Hamalainen,
Astis.
A Kuchy w końcu przedłużył?
I Kuchy. Nie,
jeszcze nie
przedłużył.
Kuchy pewnie przedłużył.
Będę musiał do pana Darka tam.
Bo
chyba
tam, wiesz, zawsze na końcu może
SMS-ka wysłać.
Zawsze na koniec może założyć przebranie misia kaska i też się przyda, więc generalnie on pewnie tutaj zostanie. Absolutnie wszystkich wymienionych żegnam bez żalu. Może poza Hamalainenem. Wspominałem kiedyś, że troszeczkę jak gdyby nie ukrywałem, że należałem do fanklubu tego gościa. Mhm. No bo to jest, kurde, inteligentny, mądry człowiek. On w piłkę grać potrafi i nawet jak, moim zdaniem, jak wchodzi na boisko, to coś tam daje. No ale nie na tyle, żeby mu płacić kontrakt z pewnością, więc wszyscy wymienieni, ja oferuję się, mogę ich zawieść.
Ja generalnie jestem fanem tej transformacji. Trzeba trochę świeżej krwi, bo mam wrażenie, że chłopaki się po prostu, znaczy panowie się po prostu przekisili tutaj i trzeba jednak...
No, tak. No wiadomo, jak za długo chodzisz w jednych dresach, to się wypychają
natomiast
kolana.
Natomiast absolutnie, dokładnie. Jeżeli ja tam czytam, o kim tam było ostatnio, o Nowikowaksie.
Nowikowac, Haraslin, jeszcze jakiś gość, zdaje
więc,
się, z Ligi Białoruskiej.
Więc ja tylko powiem, że najpierw to Cafu, drodzy prezesi, trenerzy,
mocodawcy.
Dyrektorzy, mocodawcy, sponsorzy. Cafu to jest absolutnie numer jeden na liście tego zespołu i nie wyobrażam sobie, żebyśmy go odpuścili, naprawdę.
No właśnie, no bo zimą może dojść, tak jak mówimy sobie, do wietrzenia, przyjdzie świeża też krew i w zasadzie takim pierwszym, takim poważnym z kolei wiosennym sprawdzianem będzie spotkanie pod koniec lutego w ćwierćfinale Pucharu Polski z Rakowem Częstochowa, który, jak wiecie, no Raków...
Jest rewelacją pierwszej ligi.
Jest rewelacją pierwszej ligi, naprawdę mają tam doskonałą kapelę do grania. No jak wiemy, też Raków wyeliminował Lecha we wcześniejszej fazie i tak naprawdę, jak sobie wczoraj patrzyłem na te pary, które są, no to spotkanie, mimo tego, że drużyna gra z pierwszej ligi z Ekstraklasy, no może być bardzo ciekawe i wydaje mi się, że dla Legii to nie będzie taki spacerek jak z Chrobrym Głogów.
Nie, zdecydowanie. Tam zdaje się, że Raków w ogóle przegrał tylko jedno spotkanie.
Oni wyjazdowe, sprawdzałem chyba ostatnie wyjazdowe spotkanie Raków, wyjazdowe.
Z Chojniczanką chyba.
Tak, i to był chyba jakoś końcówka sierpnia, o ile się nie mylę.
Tak. Podobno bardzo dobra robota trenera Papszuna, zdaje się?
Tak, tam trener Papszun
dowodził. Który jednak pokazuje, że da się grać trzema obrońcami w piłkę.
Tak, no my akurat byliśmy też właśnie w Rakowie w Częstochowie byliśmy na Rakowie, byliśmy na Stadionowych Rewolucjach, tam no to jest dość kameralny klub, też tam mieliśmy ta część dla dziennikarzy, była połączona z budynkiem klubowym, akurat no tam asystent trenera jest znajomym też Wąsa, więc nas tam troszeczkę tam oprowadzili, pogadaliśmy sobie też tam z piłkarzami i tak dalej. No i co tam widać, że tam naprawdę jest kolektyw, tam jest naprawdę kapela, która nie mówię, że to są mordelasy, ziomeczki, którzy każdy czas spędzają ze sobą, ale widać, czuć, że tam jest po prostu ekipa, tak? Wchodzisz tam naprawdę, tam jest drużyna, gdzie nie ma kogoś, kto gdzieś tam burczy pod nosem czy coś, tylko to jest
dobra,
to jest,
panowie, to jest... ale jeżeli my się mamy bać Rakowa Częstochowa w Pucharze Polski, to ja wychodzę. No,
znaczy, ja nie mówię, żeby się bać, tylko mówię, że to będzie dość duży taki sprawdzian dla trenera Pinto pod kątem, wiadomo.
To będzie mecz i rewanż, czy wciąż jeszcze jedno spotkanie? Jak to
jedno,
tam jest?
Jedno.
Bo ja już za tym regulaminem nie nadążę.
Jest jedno spotkanie, decyduje o tym,
no, kto przychodzi. Tym bardziej, że wiesz, gdybyśmy trafili drużynę z Ekstraklasy, no to wystawiliby prawdopodobnie jakieś rezerwy, tak, żeby nie zawalić ligi, a tutaj mamy drużynę, która
wjedzie na pełnej.
Która wjedzie na pełnej i na pewno nie będzie odpuszczała.
Nie, ale panowie, przecież my już mamy tam zabukowane pyzy, flaki gorące przed finałem Pucharu Polski, więc...
Ja tylko mówię, że...
Ja nie przyjmuję do wiadomości, że my nie gramy w finale Pucharu Polski w tym roku.
Tak, tylko ja mówię...
Ja już zaplanowałem ten dzień.
Chodzi mi o to, że będzie to na pewno duży sprawdzian dla tych zmian, które bez wątpienia Sapinto przeprowadzi zimą.
No tak, jest to jakiś tam pewnie kruczek, pułapka, bo z drugiej strony zobaczymy, czy przeprowadzi, czy będziemy mieli pieniądze na to, żeby to przeprowadzić. Ale tak jak mówię, ja ten majowy dzień już zaplanowałem od początku do końca, więc...
Najwyżej, jeżeli nie, to po prostu spędzimy go tam.
Wspólnie bez meczu, no w bez sumie meczu. Tam...
Nie. Albo mecz, albo bimberek.
No dobra, to zobaczymy. W takim razie ja już nie mogę doczekać się tej majówki, panowie, ale doczekaliśmy się końca naszej audycji, za którą serdecznie wam dziękuję. To była audycja Lecimy z Koksem. Moimi gośćmi byli Tomek.
Cześć.
I Rafał.
Siema.
Dziękuję, panowie. Do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam. Hej.
Słuchasz Weszło FM.